Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O roli Kościoła w konflikcie między rządem Sri Lanki i tamilskimi tygrysami będziemy rozmawiać z dyrektorem agencji informacyjnej Eglise d'Asie. Nadamy też wywiad księdza Józefa Polaka z prezesem Radia Niepokalanów. Piotr Samerek opowie dziś o pontyfikacie Pawła VI. 22 stycznia na program zaprasza Krzysztof Bronk. Na audiencji prywatnej papież przyjął premiera Bawarii Horsta Seehofera z małżonką i towarzyszącymi osobami. Główny temat dzisiejszego spotkania z bawarską delegacją to ekonomia a etyka, powiedział po audiencji szef rządu tego niemieckiego kraju związkowego. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że źródłem obecnego kryzysu ekonomicznego jest oddalenie się działalności gospodarczej od zasad etycznych, poinformował dziennikarzy bawarski polityk. Ponadto rozmawiano o problemach integracji europejskiej. Należący do CSU Horst Seehofer odwiedził Watykan po raz pierwszy od czasu, kiedy w październiku objął urząd prezesa Rady Ministrów Landu Bawaria.
Kościół katolicki i ONZ wzywają do zawieszenia broni na północy Sri Lanki. Od kilku tygodni kościół jest jedyną instytucją pozarządową, która pozostała na terenach objętych walkami lankijskich oddziałów wojskowych i tamilskich tygrysów. Według informacji, jakie docierają z Jaffny do agencji informacyjnej Eglise d'Asie, można już mówić o prawdziwej katastrofie humanitarnej. Cywile znajdują się pośrodku walk i nie mają dokąd uciekać. Jak podaje dyrektor tej francuskiej agencji, Régis Anouilh, jedyną organizacją, która niesie pomoc poszkodowanym, jest kościół, a jego środki są niewystarczające.
Sytuacja na miejscu wydaje się dość dramatyczna. Mówimy tu o północnej części kraju, gdzie od kilku miesięcy trwa zacięta ofensywa sił rządowych przeciw ugrupowaniu tamilskich tygrysów. Tygrysi zostali wyparci ze swych głównych bastionów, a zatem trwa zacięta walka między tymi dwoma siłami, prawdziwa wojna. A pośrodku walk, dosłownie na linii frontu, przesuwającej się bardzo szybko, znajdują się cywile zmuszeni do nieustannego przemieszczania się. Biskup Thomas Savundarayanagam, ordynariusz Jaffny, który sam jest Tamilem, wystosował apel do rządu i ONZ o stworzenie korytarzy humanitarnych, aby umożliwić dostarczanie pomocy i ewakuację ludności cywilnej. Szacuje się, że na terenie objętym walkami znajduje się 500 000 cywilów.
Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim Kościół?
Bardzo ważną, ponieważ przed paroma tygodniami rząd nakazał wszystkim organizacjom pozarządowym i międzynarodowym wycofać się z tego regionu, więc na miejscu nie ma już żadnej organizacji pozarządowej. Czerwony Krzyż stara się jeszcze interweniować, jednak nawet Wysoki Komisariat ONZ do spraw uchodźców nie może już nic zrobić. A zatem Kościół jest tam jedyną instytucją, która ma kontakt z tamtejszą ludnością i może jej udzielić pomocy. Ordynariusz Jaffny alarmuje, że pomoc nie dociera, że jest jej za mało. Sytuacja humanitarna jest więc bardzo poważna.
Czy Kościół robi coś dla przywrócenia pokoju?
Zawsze od samego początku wojny w 1983 roku Kościół, a ogólnie i chrześcijanie w Sri Lance, którzy stanowią około 7% społeczeństwa, odgrywali tu bardzo szczególną rolę. Wiedzą oni bowiem, że są obecni po dwóch stronach konfliktu, w dwóch społecznościach etnicznych, które ze sobą walczą. Walka toczy się bowiem między mniejszością tamilską, która czuje się dyskryminowana, i większością syngaleską, która zasadniczo wyznaje buddyzm. Tamilowie natomiast są hinduistami. W tych dwóch wspólnotach istnieje jednak chrześcijańska mniejszość i chrześcijanie, a w szczególności Kościół katolicki, to jedyna wspólnota, która potrafi tworzyć pomost między tymi dwoma wspólnotami etnicznymi. Również dzisiaj Kościół odgrywa bardzo istotną rolę w poszukiwaniu politycznego rozwiązania konfliktu etnicznego.
Czy Kościół katolicki ma sprzymierzeńców w tych staraniach?
Również Kościół anglikański jest zaangażowany w sprawę pokoju. Trzeba jednak powiedzieć, że od kilku lat następuje radykalizacja środowisk religijnych, zwłaszcza w syngaleskiej większości. W ramach buddyzmu rozwinął się nurt ekstremistyczny, który moglibyśmy nazwać buddyzmem nacjonalistycznym. Chce on utożsamić większość syngaleską, a tym samym całą Sri Lankę z buddyzmem. Ze strony tamilskiej nie spotykamy się z taką radykalizacją, ale trzeba przyznać, że Tamilowie zawsze mieli silne oparcie w Indiach i tamilskim hinduizmie.
Czy pozostają jeszcze jakieś nadzieje na pokój?
Bardzo trudno to dziś powiedzieć, ponieważ aktualny rząd, który sprawuje władzę od 2 lat, opowiada się za rozwiązaniem czysto militarnym. I wydaje się, że w terenie ta opcja się sprawdza, ponieważ Tygrysi przegrywają i muszą się wycofywać. To jednak nie oznacza, że zostaną całkowicie pokonani. Widzieliśmy już w przeszłości, że nad Tamilami można zwyciężyć militarnie, a oni i tak odzyskają siły. A zatem opcja militarna, którą przyjął rząd, nie prowadzi do żadnego rozwiązania politycznego tego konfliktu i można sobie rzeczywiście wyobrazić, że kiedy Tamilowie zostaną pokonani, problem pojawi się na nowo i na pewno dojdzie do kolejnych aktów przemocy.
Mówił Regi Anuil, dyrektor agencji informacyjnej Eglise d'Asie.
W roku jubileuszowym Radia Niepokalanów, bo w tym roku przypada 70-lecie rozgłośni, gościmy w studiu ojca Krzysztofa Onieszczuka, franciszkanina, dyrektora rozgłośni. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
Proszę ojca, 70 lat jesteście, można by powiedzieć, w pewnym sensie 2 tygodnie młodsi od sekcji Polskiej Radia Watykańskiego. Zatem przypomnijmy te pierwsze początki, bo one związane są wszak z postacią świętego Maksymiliana Kolbe.
Początki Radia Niepokalanów są związane wyłącznie ze świętym Maksymilianem. Jak wiadomo, prowadził ogromną działalność wydawniczą. Jego hasło, by zdobyć cały świat dla Niepokalanej, realizował w sposób związany z mass mediami, czyli wydawnictwo Rycerz, Rycerzyk, i jak najbardziej patrzył przyszłościowo, myśląc o radiu i o telewizji, nawet w latach 30. przed II wojną światową.
W tamtym czasie funkcjonowało już Polskie Radio. Maksymilian widział, że można z tego również zrobić apostolski użytek i zaczął.
Wiedział i czuł, że mając radio, można rzeczywiście przenieść Ewangelię nie tylko pod strzechy, ale daleko więcej niż poprzez gazety, które wydawał. Dlatego też w 1938 roku poczynił ogromne starania, by rozpocząć nadawanie programu związanego z Rycerstwem Niepokalanej. Dlatego też 8 grudnia 1938 roku po raz pierwszy w Polsce nadał program związany z religią chrześcijańską, z Kościołem katolickim, z Niepokalanowem. O godzinie 18, tak jak pisał do braci, pisał do innych, że nadał program, który poświęcił Niepokalanej, ale był to program nadawany przez nadajniki krótkofalowe. Czynił bardzo usilne starania, żeby otrzymać zgodę na nadawanie naziemne. Ale niestety II wojna światowa, czyli kilka miesięcy później, właściwie zniszczyła cały jego plan, który przygotowywał. Tych programów krótkofalowych w latach 38 i 39 nadał kilkanaście. Nadawał je w niedzielę dla odbiorców. Tak twierdził, że mogło odbierać go wówczas ponad 20-30 tysięcy krótkofalowców na całym świecie.
Druga wojna światowa, pamiętamy to także Oświęcim i cela śmierci ojca Maksymiliana. Potem te plany jakoś trudno było realizować bez tak charyzmatycznej osoby, jaką on był. Natomiast jeżeli chodzi o radio, na dobre powróciliście do idei w 1995 roku.
Po polskiej pierestrojce, po 1989 roku, zaistniała możliwość, że diecezja, a także zakony mogły starać się o swoje regionalne rozgłośnie. Nasza prowincja wystąpiła w 1994 roku o zgodę na posiadanie radia i już w 1995, 1 marca, melodią tą tradycyjną po górach, dolinach, melodią maryjną, zaistniało w eterze Radio Niepokalanów 1 marca 1995 roku. I od tego czasu sukcesywnie z wieloma trudnościami, no ale chyba święty Maksymilian czuwa, nasze radio się rozwija. Była wtedy jedna mała częstotliwość sięgająca wokół Niepokalanowa, potem otrzymaliśmy zgodę na większą, potem już moc nadajnika, który znajduje się aktualnie niedaleko Skierniewic, nadaje 1 kW, a od 3 lat mamy drugą częstotliwość dla miasta Łodzi i województwa łódzkiego.
Chciałbym podjąć ten właśnie temat, Radio Niepokalanów dzisiaj.
Radio Niepokalanów dzisiaj po perypetiach wieloletnich czy kilkuletnich stanęło na nogi. Wybudowaliśmy i wyposażyliśmy nową część dobudowaną budynku radiowego. Jest nowa technika, nowy program. Mamy dzisiaj także już zgrany i wypracowany zespół świecki i kilku zakonników pracujących w radiu. I w tym roku ruszyliśmy 2 tygodnie temu z nową stroną internetową i chcemy poświęcić ten rok promocji i zdobywaniu coraz to nowych słuchaczy. Mało tego, patrzymy troszkę technicznie mocno w przyszłość, więc to, że można nas słuchać z naszej strony internetowej na całym świecie, to jeszcze chcemy, żeby nas można było oglądać. W tej chwili jesteśmy na etapie montażu kamer, serwerów i jak nie będzie większych przeszkód, to gdzieś około Wielkiej Nocy będzie można wiele programów słuchać i oglądać na żywo w internecie. Na przykład transmisję mszy świętej z Bazyliki Niepokalanowskiej, którą codziennie emitujemy o godzinie 11.
Mówi się, że ten przekaz to jest koniec poezji radia, zaczyna się era multimedialna. Rzeczywiście coraz rozgłośni, w tym Radio Watykańskie też już takie możliwości posiada. Dodajmy, że na antenie Radia Niepokalanów gościmy również my. Można słuchać także polskich programów Radia Watykańskiego.
Tak, serwisy o godzinie 16:15 no, cieszą się dużym zainteresowaniem. Ja nieraz słucham jak mogę. Natomiast na pewno programy o 20:00, programy watykańskie są bardzo pouczające. Tym bardziej, że niosą często świadectwo różnych osób i różnych świętych, które to programy przygotowujecie. Także no, jesteśmy niejako braćmi w pracy na polu Kościoła naszego katolickiego.
Na koniec przypomnijmy jeszcze częstotliwości Niepokalanów i okolice Warszawy to...
Okolice Warszawy to 102,7 FM,
a Łódź?
Łódź 98,6 FM i oczywiście internet, strona www.radioniepokalanow.pl.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, przypomnijmy, naszym gościem w studiu był ojciec Krzysztof Oniszczuk, dyrektor Radia Niepokalanów. Dziękuję serdecznie.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Paweł VI. W ostatniej audycji mówiliśmy o gwałtownym pogorszeniu stanu zdrowia Jana XXIII, co było wynikiem choroby nowotworowej. W relacji do Londynu 30 maja 1963 roku ambasador informował, że krwotoki wewnętrzne u Ojca Świętego ustały. W ogóle zaś, pisał dalej, podkreśla się w sekretariacie stanu, że Jan XXIII przez cały czas ostatniego kryzysu zachował pełną przytomność umysłu i pełne władanie wolą przy niezwykłej zupełnie pogodzie ducha. Prasa i tego nie potrafiła uszanować, podając jak najbardziej od prawdy odległe sensacje. Każda najdrobniejsza i po ludzku biorąc chwilowa poprawa podawana jest tu z radością, ale przy równoczesnym uznaniu faktu istnienia i postępowania choroby takiej, jaka jest. Najgorsze obawy sprawdziły się 3 czerwca 1963 roku, kiedy Jan XXIII wydał swoje ostatnie tchnienie o godzinie 19:45. W relacji z 6 czerwca ambasador sporządził pośmiertną ocenę zmarłego papieża. Uważał on, że zapoczątkowany przez Jana XXIII proces przemian w Kościele jest nie do zatrzymania. Dalej ambasador napisał: ten dobry, pogodny, spokojny kapłan był człowiekiem żelaznej woli. Żelazna ręka w aksamitnej rękawiczce. Jan 23 promieniał i jednał serca dobrocią. Nikt nie mógł się oprzeć jego przemożnemu urokowi. Tą dobrocią zjednywał dla Kościoła serca, a one wskazywały drogę umysłom. Trudno o bardziej popularną postać na tronie świętego Piotra. A tłumy Rzymian, ciągnących się w tych smutnych dniach do Bazyliki świętego Piotra, by oddać hołd jego zwłokom, są najlepszym tego dowodem. Przykładem życia i śmierci Jan 23 wzniósł się bardzo wysoko. Nic dziwnego, że dziś już podnoszą się głosy o jego beatyfikacji. Przy okazji śmierci Jana 23 zdarzył się też pewien incydent dyplomatyczny. Otóż L'Osservatore Romano z 8 czerwca zamieściło wśród kondolencji po śmierci Jana 23 także telegram przesłany przez Aleksandra Zawadzkiego, przewodniczącego Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wywołało to protest ambasadora Pape w sekretariacie stanu, którego urzędnicy przyznali, że była to poważna gafa wynikająca z braku doświadczenia dyplomatycznego sekretariatu Świętego Kolegium. Ambasador usłyszał: przecież my pana uznajemy, a nie ich. Początek konklawy wyznaczono na 19 czerwca 1963 roku. Polski dyplomata zwracał uwagę na jego wyjątkowy charakter. Było to pierwsze konklawy, w którym uczestniczyła tak duża liczba elektorów – 86. Po drugie, było to konklawy zbierające się w czasie soboru, a zatem tematy soborowe wyznaczały linię podziału i sympatii w gronie Świętego Kolegium. Po trzecie, w czasie pierwszej sesji soboru kardynałowie mieli bardzo dobrą okazję, aby się poznać, co mogło zrodzić niespodzianki w ostatecznym wyniku wyborów. Dominowała tendencja, aby papieżem został Włoch. Powszechne było odczucie, że właśnie przebieg pierwszej sesji soboru wyznaczył nowego papieża, arcybiskupa mediolańskiego, kardynała Montiniego. W przededniu konklawy ambasador Pape, komentując zadania przyszłego następcy zmarłego Ojca Świętego, napisał: w każdym razie ciężka będzie rola przyszłego papieża i wielu patrzy tu z melancholią i tremą na tę sukcesję. Jan 23 odszedł w chwili, gdy nadzieje soborowe stały bardzo wysoko i nie zarysowała się jeszcze finalizacja, rzeczywistość. A przecież tak rzadko rzeczywistość odpowiada marzeniom i tak rzadko je w pełni ucieleśnia. 21 czerwca 1963 roku wybrano nowego papieża, którym zgodnie z powszechnym przekonaniem został arcybiskup Mediolanu, kardynał Giovanni Battista Montini, który przyjął imię Pawła VI. Pape doskonale znał nowego papieża z czasów jego pracy w Kurii Rzymskiej, kiedy to spotykali się służbowo w latach 1939-1954. W raporcie do Londynu z 23 czerwca 1963 roku ambasador tak charakteryzował następcę Jana 23. Posiada ten papież silny charakter, stanowczą wolę, ogromne zdolności, nieprzeciętnie wysokie wykształcenie, teologiczne, prawne i ogólne, doświadczenie dyplomatyczne i polityczne z czasów swego prosekretariatu stanu, doświadczenie z największej diecezji włoskiej, a poza tym cechuje go bezgraniczne oddanie sprawie Kościoła. Jako typ ludzki bliższy jest znacznie Piusa XII jak Jana 23, choć liczne poszlaki wskazują na to, że właśnie Jan 23 chciał go mieć swoim następcą. Kazimierz Pape podkreślał, że wielką zaletą wyboru Montiniego było to, że znał on Polskę, gdzie pracował w latach 20. w nuncjaturze w Warszawie. Ambasador pisał: papież Paweł VI wie, że Polska jest w Europie konieczna i wierzy w nią. Wchodzi ona w całość jego koncepcji ideologicznej i politycznej Europy. W następnym odcinku będziemy mówić o zmaganiach soborowych Pawła VI, widzianych oczyma polskiego ambasadora.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.